Nasz stały gość, można powiedzieć, dr Mikołaj Mirowski, Dom Literatury w Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I porozmawiamy o spotkaniu, które odbędzie się jutro w Domu Literatury właśnie pod patronatem Radia Łódź między innymi. To w ramach festiwalu Piłsudskiego. Piłsudski, jego przekleństwo peryferii od Międzymorza po politykę równowagi. Taki tytuł będzie tego spotkania. Jutro godzina 18, Dom Literatury. Już na początku powiem, że bardzo ciekawi goście, profesor Tomasz Nałęcz, były doradca byłego prezydenta i profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, obecny doradca obecnego prezydenta, chociaż ostatnio jak rozmawiałem z panem profesorem, to powiedział, że on bardziej jest doradcą ministra spraw zagranicznych teraz niż prezydenta Andrzeja Dudy i dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I tak jak sobie przeczytałem o tym Międzymorzu, to mówię sobie, że to nie tylko historyczna sprawa, ale teraz Prawo i Sprawiedliwość wraca do tej koncepcji.
No to jest idealne wdrożenie słynnej historycznej maksymy historia magistra vita est, że historia jest nauczycielką życia i tezy o koncepcji, piłsudczykowskiej koncepcji Międzymorza, czy późniejszej koncepcji, bo tam jest ta teza też o tym, że Piłsudski pod koniec lat 30. prowadził politykę równowagi, czyli równego dystansu między Niemcami, wtedy III Rzeszą i Rosją, czyli wtedy Związkiem Radzieckim, też wydaje się te koncepcje dość aktualne w obecnej sytuacji w Europie, czy geopolityczne nawet. Więc wyjdziemy od historii.
Tyle lat minęło, mamy między Niemcami i Rosją.
Geografia się, panie doktorze, nie zmienia, dlatego dyskusja o polityce zagranicznej zawsze jest ciekawa, tylko się sytuacja zmienia, czasy się zmieniają, narzędzia, którym się politycy posługują w dyplomacji. No ale mówię...
No proszę, a koncepcja Międzymorza powraca.
Powraca. Na początku zastanowimy się,
czyli takiej...
jak ona wyglądała wtedy, w dwudziestoleciu międzywojennym i dlaczego też ta koncepcja wtedy koniec końców okazała się mrzonką. Dlatego, że Piłsudski na początku zakładał swoją koncepcję federalistyczną, czyli odgrodzenia się od Związku Radzieckiego kordonem państw niezależnych, czyli w jakimś sensie też w sojuszu z Polską. Później chciał włączyć też te kraje Międzymorza, czyli od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Tu w grę wchodziły oczywiście Pribałtyka, czy kraje wtedy nadbałtyckie, które były zainteresowane w niezależności, no, graniczyły ze Związkiem Radzieckim, a wcześniej były częścią caratu, ale również Rumunię na przykład. I dlaczego ta koncepcja koniec końców
okazała się mrzonką?
Nie wypaliła i Piłsudski musiał, chcąc, nie chcąc, wyjść naprzeciw tej sytuacji i sformułował koncepcję polityki równowagi, czyli dobrych stosunków, równoległych stosunków między dwoma najbardziej potężnymi sąsiadami Polski, czyli Związkiem Radzieckim wtedy i III Rzeszą.
No, wtedy zawarte zostały układy, prawda? Nie agresji.
Tak, jest 1932 Związek Radziecki, 1934 układ z III Rzeszą. Wokół tych układów narosło wiele legend, zwłaszcza wokół układu nieagresji z III Rzeszą. Są autorzy, którzy snują różne domysły, hipotezy, również wysuwane wobec następców, czy spadkobierców polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego, czyli ministra Beka.
Czytałem, taka książka Niemcy
też
jest między innymi fragment, niektóre rozdziały właśnie o tym, co by było, gdyby Józef Piłsudski żył, czy Polska uniknęłaby wtedy wojny i czy tak zmaterializowałby się sojusz z Hitlerem. To między tak. innymi o tym też jutro będzie to spotkanie, ale
też
jeszcze wrócę do tego pytania, dlaczego ta koncepcja polityczna Międzymorza Piłsudskiego wtedy okazała się mrzonką, a teraz wraca.
Bo wraca po znowu ten, nie chcę powiedzieć mit, ale taka ułuda stworzenia innego bloku konkurencyjnego niż bloku w oparciu o najpotężniejszych europejskich graczy. No bo jakby czasy się zmieniają, a ci najpotężniejsi europejscy gracze są niezmienni, czyli są to Niemcy, jest to Rosja, jest to Francja, więc jakby i jest w końcu, znowu jest taki pomysł, żeby Polska była regionalnym graczem, ważnym regionalnym graczem w oparciu o te mniejsze państwa Europy Środkowo-Wschodniej i z tym potencjałem być partnerem, tak, dla tych potężniejszych graczy.
No ale przecież jesteśmy w Unii Europejskiej teraz. Jest potężny blok. blok w Europie, w którym jest także Polska. Po co my chcemy budować jakby jakiś dodatkowy sojusz, który byłby przeciwwagą dla Niemiec i Francji, które są głównymi rozgrywającymi w Europie?
Gdybym był adwokatem teraz, nie wiem, ministra spraw zagranicznych na przykład, to powiedziałbym, że po prostu jest to koalicja w koalicji, albo próba wzmocnienia Trójkąta Wyszehradzkiego silniejszą reprezentacją i żeby w ramach tego lepiej negocjować różne rzeczy, które są nam potrzebne. Problem polega w tym, tu pozwolę sobie wyjść trochę z historycznych opłotków, polega na tym, że te kraje Wyszehradu, czy szerzej kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają wiele przeciwstawnych interesów. I bardzo trudno stworzyć wspólny blok. Wtedy też było tak, że nie wszystkie kraje miały podobne interesy.
No wtedy było chyba jeszcze gorzej.
Interesy. No na przykład Piłsudski liczył na sojusz z Litwą, a Litwa nie bardzo kochała Polskę. Miała ogromny kompleks, powiedziałbym taki nawet mentalny, sojuszu z Polską, dlatego że tamtejsze władze Litwy uważały, że Polska wydrenowała elity litewskie jeszcze z czasów Unii, później z okresów zaborów, polonizowała te elity i był duży antagonizm i Piłsudski zawiódł się. No Litwini nie chcieli sojuszu z Polską. Ukraina to jest kolejny
Czechosłowacja.
Przykład.
To jeszcze takie pytanie jedno, które padnie podczas tego spotkania jutrzejszego. Czy Józef Beck wypełnił testament marszałka względem polityki równowagi?
No tak, no to pytanie na pewno zadam panelistom. Ja mogę powiedzieć, jak ja to...
A pana zdaniem właśnie, jak pan to widzi, wypełnił czy...
Wypełnił. Wypełnił i ja jestem od już paru lat obrońcą Józefa Becka, chociaż nie jestem wielkim orędownikiem całej jego kariery jako szefa dyplomacji. Popełnił trochę błędów i był trochę bufonem, no nie oszukujmy się, ale stawianie mu zarzutu, że doprowadził Polskę do katastrofy i że nie wypełnił tego testamentu, moim zdaniem jest to zarzut nad wyraz. Powiem tylko jedno zdanie w obronie ministra Becka, który, jak mówię, no nie jest jakimś wielkim moim bohaterem. 3 września 1939 roku, kiedy Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom, Beck miał powiedzieć: wreszcie, gdyby nie to, naród miałby pełne prawo postawić mnie pod ścianą i rozstrzelać. Beck zrobił wszystko, żeby wciągnąć do wojny z Niemcami dwa najpotężniejsze państwa tamtych czasów, Wielką Brytanię i Francję. Nie mógł przewidzieć, że te kraje zachowają się irracjonalnie i wbrew swoim własnym interesom i po wypowiedzeniu wojny Adolfowi Hitlerowi nie zrobił nic realnie, żeby później zagrozić przynajmniej w 1939 roku temu państwu. No było to moim zdaniem z punktu widzenia i tamtejszego dość irracjonalne zachowanie. Przede wszystkim irracjonalne zachowanie francuskiego rządu. No nie możemy za to winić Becka, bo on nie mógł
pewnie
tego
też
wiedzieć.
Nie przewidział to, co się potem stanie z Francją i Wielką Brytanią.
Nie mógł też przewidzieć na przykład Holokaustu. No nie mógł przewidzieć tego, jak będzie wyglądać okupacja niemiecka. On znał okupację niemiecką z I wojny światowej. Były to zupełnie inne światy.
Aby zachęcić państwa do udziału w tym spotkaniu, ja jeszcze raz powtórzę te pytania, które jutro padną. Czy gdyby Piłsudski nie zmarł w 35 i nadal stał u steru polskiej polityki, druga RP uniknęłaby wojny? Czy zmaterializowałby się sojusz z Hitlerem? Czy Beck wypełnił ten testament marszałka, o którym przed chwilą mówiliśmy? I czy historia mogła odwrócić wtedy swój bieg? Dom Literatury jutro o godzinie 18 w Łodzi. I przypomnę jeszcze tych gości, którzy są zaproszeni. Profesor Tomasz Nałęcz, historyk, publicysta, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, publicysta, dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a dwóch pierwszych gości to byli obecni doradcy prezydentów, a spotkanie będzie prowadził nasz gość, dr Mikołaj Mirowski.